Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Leszek Gęsiak.
Papież rozpoczął trzydniową podróż apostolską do Turcji, w czasie której odwiedza Ankarę i Stambuł. Między innymi spotka się tam z prawosławnym patriarchą Bartłomiejem I.
Po przybyciu do Ankary Franciszek nawiedził mauzoleum Atatürka. Spotkał się także z prezydentem Recepem Tayyipem Erdoğanem.
Na progu roku życia konsekrowanego Ojciec Święty wystosował specjalny list. Podkreślił w nim, że mimo przeżywanych trudności z entuzjazmem i nadzieją konsekrowani powinni nieść Ewangelię światu.
Witamy 28 listopada i zapraszamy na serwis informacyjny.
Udaje się do Turcji, aby przyczynić się do spotkania i dialogu między różnymi kulturami, umocnić dążenie do jedności chrześcijan oraz modlić się z braćmi w wierze. Tak o celu rozpoczętej dziś podróży papież mówił jeszcze na pokładzie samolotu. Franciszek jest w Turcji od południa. Swą wizytę rozpoczął od oddania hołdu założycielowi państwa tureckiego. Jest to obowiązkowy etap wizyty każdego zagranicznego przywódcy. Następnie spotkał się z aktualną głową państwa Recepem Tayyipem Erdoğanem.
W przemówieniu powitalnym Franciszek nawiązał do trudności, jakich doświadczają w tym kraju chrześcijanie. Warto przypomnieć, że Kościół katolicki w ogóle nie ma tam osobowości prawnej, a zwierzchnika prawosławnych, Bartłomieja, nie wolno nazywać patriarchą ekumenicznym. Papież upomniał się o równouprawnienie wszystkich mieszkańców.
Istotne jest, aby obywatele, muzułmanie, Żydzi i chrześcijanie, zarówno w postanowieniach prawnych, jak i faktycznej realizacji, cieszyli się takimi samymi prawami i wypełniali te same obowiązki. W ten sposób łatwiej uznają siebie za braci i towarzyszy drogi, oddalając coraz bardziej nieporozumienia, a sprzyjając współpracy i zrozumieniu. Wolność religijna i wolność słowa, skutecznie zagwarantowane wszystkim, pobudzą rozkwit przyjaźni, stając się wymownym znakiem pokoju.
Franciszek przypomniał, że Turcja to kraj o bogatej historii i pełen śladów starożytnych cywilizacji. Z tego względu ma on również szczególne znaczenie dla chrześcijaństwa.
Ziemia ta jest droga każdemu chrześcijaninowi jako miejsce narodzin świętego Pawła, który założył tu różne wspólnoty chrześcijańskie, a także dlatego, że gościła pierwszych 7 soborów Kościoła i ze względu na obecność w pobliżu Efezu tego, co czcigodna tradycja uważa za dom Maryi, miejsce, gdzie Matka Jezusa mieszkała przez szereg lat, będące celem kultu wielu pielgrzymów z całego świata, nie tylko chrześcijan, ale także muzułmanów.
Ojciec Święty wskazał na potrzebę kontynuowania dialogu w postawie obopólnej przyjaźni, uznania i szacunku. Ma on przyczynić się do wzajemnego poznania i rozważnego dowartościowania tego, co nas łączy. Różnice natomiast powinno się rozważać z mądrością i spokojnie, aby również z nich zaczerpnąć naukę.
Papież mówił też o potrzebie budowania trwałego pokoju opartego na poszanowaniu podstawowych praw i obowiązków wynikających z godności człowieka. Na tej drodze, jak zauważył, można przezwyciężyć uprzedzenia i fałszywe obawy.
Zwłaszcza Bliski Wschód od nazbyt wielu lat jest teatrem bratobójczych wojen, które wydają się rodzić jedna z drugiej, tak jakby jedyną możliwą odpowiedzią na wojnę i przemoc musiała być zawsze kolejna wojna i inna przemoc. Jak długo jeszcze będzie musiał cierpieć Bliski Wschód z powodu braku pokoju? Nie możemy pogodzić się z kontynuacją konfliktów, jak gdyby zmiana sytuacji na lepsze nie była możliwa. Z Bożą pomocą możemy i musimy zawsze odnawiać odwagę pokoju. Postawa taka prowadzi do lojalnego, cierpliwego i nieustępliwego wykorzystania wszelkich środków negocjacji i osiągnięcia tym samym konkretnych celów pokoju i zrównoważonego rozwoju.
W tym kontekście papież wspomniał o roli dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego. Może on wyeliminować wszelkie formy fundamentalizmu i terroryzmu, które upokarzają godność człowieka i traktują religię instrumentalnie.
Occorre contrapporre al fanatismo e al fondamentalismo.
fanatyzmowi i fundamentalizmowi, irracjonalnym obsesjom pobudzającym do nieporozumień i dyskryminacji, należy przeciwstawiać solidarność wszystkich wierzących, której filarami byłyby poszanowanie życia ludzkiego, wolności religijnej będącej wolnością kultu i wolnością życia zgodnie z etyką religijną, wysiłek, aby wszystkim zapewnić to, co niezbędne do godnego życia i troska o środowisko naturalne. Potrzebują tego szczególnie pilnie narody i państwa Bliskiego Wschodu, aby w końcu odwrócić tendencję i prowadzić z pozytywnym skutkiem proces pokojowy poprzez odrzucenie wojny i przemocy oraz dążenie do dialogu, prawa, sprawiedliwości. Do tej pory w istocie jesteśmy niestety wciąż świadkami poważnych konfliktów.
Bezpośrednio po spotkaniu z premierem Ojciec Święty udał się do Dianet, czyli Departamentu do Spraw Religijnych. To najważniejszy organ sunnicki w Turcji. Mimo iż ten kraj jest oficjalnie państwem świeckim, to jednak prawie 98% jego ludności stanowią wyznawcy islamu, z czego 2/3 to właśnie sunnici.
W swoim wystąpieniu Ojciec Święty podziękował za serdeczne zaproszenie, które pozwoliło mu na spotkanie z przywódcami politycznymi i religijnymi, muzułmańskimi i chrześcijańskimi. Przypomniał także, iż należy do tradycji, że papieże podczas podróży do różnych krajów w ramach swojej misji spotykają się z władzami i wspólnotami innych religii. Bez tego otwarcia na spotkanie i dialog, wizyta papieska nie odpowiadałaby w pełni swoim celom, tak jak ja również je pojmuję, idąc śladem moich poprzedników, powiedział Franciszek.
Dobre relacje i dialog między zwierzchnikami religijnymi mają duże znaczenie. Stanowią one jasne przesłanie skierowane do poszczególnych wspólnot, by wyrazić, że wzajemny szacunek i przyjaźń są pomimo różnic możliwe. Taka przyjaźń, będąc wartością samą w sobie, nabiera szczególnego znaczenia i jeszcze większej wagi w czasach kryzysów, w czasie takim jak nasz. Kryzysów, które w niektórych obszarach świata stają się prawdziwymi dramatami całych narodów. Są tam bowiem faktycznie wojny siejące śmierć i zniszczenie, napięcia i konflikty na tle etnicznym i religijnym, głód i ubóstwo dotykające setek milionów ludzi, zniszczenia środowiska naturalnego, powietrza, wody, ziemi.
W tym kontekście Ojciec Święty przypomniał tragiczną sytuację na Bliskim Wschodzie, szczególnie w Iraku i Syrii. Wskazał też, że wszyscy cierpią z powodu następstw konfliktów, a sytuacja humanitarna jest niepokojąca.
Myślę o tak wielu dzieciach, o cierpieniach wielu matek, osób starszych, przesiedleńców i uchodźców, o przemocy wszelkiego rodzaju. Szczególny niepokój budzi fakt, że z powodu pewnej grupy ekstremistów i fundamentalistów całe wspólnoty, na przykład chrześcijanie i jazydzi, cierpieli i nadal znoszą nieludzką przemoc z powodu swojej tożsamości etnicznej i religijnej. Zostali siłą wypędzeni ze swoich domów, musieli porzucić wszystko, aby ocalić swoje życie i nie zaprzeć się wiary. Przemoc dotknęła również budynków sakralnych, zabytków, symboli religijnych i dziedzictwa kulturowego, jakby chciano wymazać wszelkie ślady, wszelką pamięć o innych.
Franciszek wskazał, że zwierzchnicy religijni mają obowiązek potępić wszystkie przejawy pogwałcania godności i praw człowieka. Ludzkie życie, dar Boga Stwórcy ma charakter sakralny, dlatego przemoc szukająca uzasadnienia religijnego zasługuje na największe potępienie, bo Wszechmogący jest Bogiem życia i pokoju. Od wszystkich utrzymujących, że oddają mu hołd, świat oczekuje, iż będą ludźmi pokoju, zdolnymi żyć jak bracia i siostry pomimo różnic etnicznych, religijnych, kulturowych czy ideologicznych, podkreślił Ojciec Święty.
Za potępieniem musi pójść wspólna praca, aby znaleźć odpowiednie rozwiązania. Wymaga to współpracy wszystkich zainteresowanych stron, rządów, przywódców politycznych i religijnych, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i wszystkich ludzi dobrej woli. Zwłaszcza zwierzchnicy wspólnot religijnych mogą wnieść cenny wkład wartości obecnych w ich poszczególnych tradycjach. My, muzułmanie i chrześcijanie, jesteśmy dziedzicami bezcennych skarbów duchowych, wśród których rozpoznajemy elementy zgodności, chociaż przeżywane są według własnych tradycji. Wielbienie Boga Miłosiernego, odniesienie do patriarchy Abrahama, modlitwa, jałmużna, post. Elementy, które przeżywane szczerze, mogą zmienić życie i zapewnić solidne podstawy godności i braterstwa między ludźmi. Uznanie i rozwijanie tej wspólnoty duchowej poprzez dialog międzyreligijny pomaga nam także promować i bronić w społeczeństwie wartości moralnych, pokoju i wolności.
Po części oficjalnej reszty dnia papież spędza w siedzibie nuncjatury. Jutro rano natomiast odleci do Stambułu, gdzie między innymi odwiedzi zamienioną na Muzeum Bazylikę Hagia Sofia. Spotka się w błękitnym meczecie z wielkim muftim, odprawi mszę w tamtejszej katedrze katolickiej, a także weźmie udział w modlitwie ekumenicznej w kościele patriarchalnym świętego Grzegorza, gdzie spotka się z patriarchą Bartłomiejem I.
O przygotowaniach i atmosferze towarzyszącej wizycie papieża w kraju, gdzie katolicy są niezauważalną mniejszością, rozmawialiśmy z ojcem Dariuszem Wiśniewskim, duszpasterzem polonijnym w Adampolu.
Dla nas, katolików, to ogromna radość i okazja do zamanifestowania naszej wiary. Dlatego już od kilku tygodni przygotowywaliśmy się na spotkanie z papieżem. Przed głównym kościołem w Stambule pojawiła się wystawa, która upamiętnia 50. rocznicę spotkania papieża Pawła VI z patriarchą Atanagorasem, ale ze względu na to, że stanowimy tutaj niewielką społeczność, bo liczba katolików oceniana jest na około 20 tysięcy osób, to trudno spodziewać się, że ten nasz głos będzie miał jakieś przebicie w mass mediach. Trudno spodziewać się piwatujących tłumów w miejscach przejazdu papieża. Wizyta papieża spowodowała podjęcie bardzo surowych środków bezpieczeństwa. Część miasta, gdzie papież będzie przebywał, zostanie zamknięta dla ruchu ulicznego. Mieszkańcy Stambułu z niepokojem obserwują te ogromne środki bezpieczeństwa, które są podejmowane, bo to oznacza dla nich utrudnienia w normalnym funkcjonowaniu w czasie wizyty papieża.
Na progu roku życia konsekrowanego papież skierował specjalny list. Rozpoczynające się pojutrze obchody potrwają do 2 lutego roku 2016, a więc ponad 14 miesięcy. Po wysłuchaniu kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, pisze papież, wskazałem jako cele tego roku te same, które święty Jan Paweł II zaproponował osobom konsekrowanym na początku trzeciego tysiąclecia. Podjął on w pewnym sensie to, co wskazał już w adhortacji Vita Consacrata. Powinniście nie tylko wspominać i opowiadać swoją chwalebną przeszłość, ale także budować nową, wielką historię. Wpatrujcie się w przyszłość, ku której kieruje was duch, aby znów dokonać z wami wielkich dzieł.
Idąc za wskazaniami swego poprzednika, Franciszek zachęca osoby konsekrowane, by spoglądały w przeszłość z wdzięcznością, zachowując swój charyzmat, a nie zamykając przy tym oczu na popełniane wobec niego niekonsekwencje. Zakonnicy winni żyć na co dzień Ewangelią, patrząc w przyszłość z nadzieją i nie zniechęcając się wobec trudności, jakie napotyka dziś życie konsekrowane, począwszy od kryzysu powołań. Nie mogą przy tym ulegać pokusie polegania na własnych siłach, mają z entuzjazmem wnosić ducha Ewangelii w różne kultury i środowiska, solidarnie okazywać ludziom braterską miłość, piętnując też proroczo grzech i niesprawiedliwość.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.